odwiedziny rodziców chrzczonych dzieci. O co tutaj chodzi? Legion Maryi ma taką zasadę, przynajmniej w tej parafii, w której byłem, że książeczki chrzcielne są wypisywane po chrzcie dla dziecka i przedstawiciele tego ruchu odwiedzają domy, w których był chrzest. Czyli na przykład tydzień po chrzcie dwie osoby wchodzą do mieszkania rodziców, którzy ochrzcili dziecko. I to jest okazja, żeby świeccy ludzie, jeżeli są uformowani, to mogą więcej jeszcze w tym względzie zadziałać, rozmowę rozpoczęli z tymi, którzy w tym mieszkaniu przebywają, czyli z rodzicami dziecka ochrzczonego. Bo wiemy, że nie zawsze ci, którzy chrzczą dziecko, są super wierzącymi. Znaczy przynajmniej u nas na Śląsku, u was pewnie lepiej, ale u nas jest tak, że no musimy jednak czasami tam docierać w ten sposób. Ale to jest jeden ze sposobów. Praktyka duszpasterska właśnie taka, że osoby świeckie mogą tam wejść i porozmawiać o Jezusie. Praca z rodzicami dzieci przygotowujących się do pierwszej komunii i bierzmowania. Znowu w parafii Chrystusa Króla było tak, że 45 minut przed mszą świętą niedzielną z udziałem dzieci była katecheza, tak zostało to nazwane, dla rodziców i dzieci, które przygotowują się do pełnego uczestnictwa w Eucharystii. Ja miałem spotkanie dla rodziców, a katecheci mieli spotkanie z dziećmi. I w ten sposób ten sam temat, można by powiedzieć, na różnych poziomach był omawiany w dwóch miejscach. Dzieci miały swój, a rodzice mieli swój. Czas na to, żeby poznawać coraz bardziej Jezusa. Oczywiście z praktyki, jeżeli ktoś chciałby coś takiego zrobić, musi być też trzecie pomieszczenie na przedszkole. Logika. Rodzice powiedzą, zwłaszcza ojcowie, no ja nie mogę iść, ponieważ mam młodsze dzieci. Muszę zostać z młodszymi dziećmi w domu. To niech żona idzie z tym do komunii, a ja sobie będę siedział w domu. Żeby temu zapobiec, trzeba dać miejsce na przedszkole. I wtedy ze wspólnot ludzie zajmowali się dziećmi młodszymi, czyli jakiś program dla tych, którzy tam przychodzili. Więc te trzy jakby miejsca były miejscem ewangelizacji de facto. Zwłaszcza dla rodziców oczywiście i to o nich chodzi tutaj, o dorosłych. I wiemy, że ponieważ przychodzą zasadniczo wszystkie dzieci w tym wieku komunijnym, więc zasadniczo przedstawiciele wszystkich rodzin tam się znajdą. I naprawdę był to bardzo piękny czas, w którym można było głosić dobrą nowinę i zawsze też, co roku, z tej grupy rodziców pierwszokomunijnych ktoś potem wstępował do wspólnoty, zaczynał przychodzić na spotkania modlitewne i tak dalej. Dlaczego? Dlatego, że to była bardzo dobra okazja. Ci ludzie no po prostu przyszli dla dzieci, a potem się okazało, że przyszli dla siebie również. Kontakty kancelaryjne z kandydatami, na przykład na rodziców chrzestnych, to też, no to jest takie wezwanie bardziej powiedzmy tych, którzy pracują przy parafii, czy funkcje różne pełnią, że parafia jest często pierwszym momentem kontaktu osób wielu świeckich z Kościołem. I chodzi o to, żeby ten kontakt był przemyślany i ewangelizacyjny. Ale to wymaga bardzo często tego, żeby wszystkie osoby pracujące przy parafii, kościelni, szafarze u nas, kucharka, wszyscy byli na kursach ewangelizacyjnych. Jeżeli ci wszyscy pojadą na kursy ewangelizacyjne, to cała plebania rozumie, że trzeba przynieść Jezusa tym, którzy przychodzą z pretensjami, jako petenci i tak dalej. Naprawdę zupełnie inaczej praca wygląda, jeżeli wszyscy to rozumieją. Dlatego to też jest taka okazja. Dobrze, dziękuję. I chciałem zaproponować jakby obejrzenie takiego króciutkiego filmu, który oddaje jakby istotę tego, o co chodzi w ewangelizacji. To znaczy, że to jest pokazanie. Kształcenie więcej uczniów niż inne instytucje religijne na Pan Pazynie.
stworzyłeś mi strukturę uniwersytecką. Uprawiamy do rodzicielstwa wielu życia ludzkiego i walczymy o trwałość małżeństwa i rodziny. Natomiast pochodzą właśnie święty, którzy czytają na szlaki świętości. Prowadzone Duchem Świętym ustaliliśmy nam Pismo Święte. Pomoc materii i świętej tradycji przemienia nas i wytycza mądrego. Jesteśmy Kościołem Katolickim, zmieniamy chrześcijan, rozumiemy tę samą wiarę i praktykujemy te same sakramenty. Od wieków, codziennie, każde godzinie celebrujące mszę świętą, modlimy się za Ciebie i za cały świat. Sam Jezus położył fundament naszej wiary w imieniu świętego Piotra, pierwszego papieża. Ty jesteś skałą i na tej skale zbudujemy mój Kościół. Już 2000 lat jesteśmy prowadzeni przez pasterzy, którzy w czasach zamętu i cierpień kierują Kościołem katolickim w miłości i w prawdzie. W świecie pełnym chaosu, cierpienia i trudności, naszym pocieszeniem są niezmienne, prawdziwe i mocne wartości. Nasza wiara katolicka i wieczna miłość Boga dla wszystkich stworzeń. Jeśli potrzebujesz do Kościoła katolickiego, zapraszamy, przyjrzyj się mu na drogę. Powiedzieć ten dyrektorom wiarą jest kierunkową dla drogę. Jesteśmy jedną rodziną, zjednoczoną w Jezusie Chrystusie, naszym Panu i Zbawcy. Jesteśmy katolikami. Wierzę w Boga.
Piękny, prosty, przemawiający sposób pokazania Kościoła. Bez pretensji, bez zmuszania, bez takiego wywyższania się ponad innych. Prosty, jasny, konkretny. Zaproszenie dla tych, którzy być może gdzieś się pogubili. I to podejście właśnie ewangelizacyjne powinno mieć takie cechy. Jakby ten filmik w formie jakby streszcza też to, co ma być naszą postawą. To, w jaki sposób my też mamy podchodzić do tego, co nazywamy ewangelizacją. I w drugiej części, jeżeli mogę poprosić nową prezentację, w drugiej części chciałem odnieść się do tego, co jest dostępne dla każdego z nas. To znaczy, nie każdy będzie robił nabożeństwa ewangelizacyjne, choć pewnie wspólnoty mogą to robić. Nie każdy będzie ewangelizował poprzez wyjazdy misyjne. Nie wszyscy są uzdolnieni muzycznie, aby zrobić koncert, ale możemy wszyscy rozmawiać. I w tej drugiej części chciałem właśnie to pokazać, że rozmowa, każda rozmowa może rzeczywiście przynieść dobry owoc, oczywiście pewne warunki. I poprosimy poszczególne elementy, spotkanie i cel. To jest kilka pytań takich, nazwijmy to wstępnych dla nas, jeżeli chcielibyśmy, żeby tak się stało, żeby ta rozmowa była skuteczna. Może powiem, skąd też się to wzięło, takie moje patrzenie i zwrócenie na to uwagi. Mianowicie, kiedy przyszedłem jako wikary do parafii zabrzańskiej, przyszedłem na sytuację, w której z grupy oazowej jakby troszkę już odeszło kilka czy kilkanaście animatorek, które prowadziły tę wspólnotę. One wyszły za mąż, niektóre już miały dzieci w tym czasie. I one same jakby były gorliwe, pracowały przy parafii. Natomiast okazało się, że jednej rzeczy nie nauczyły się albo ich nie nauczono. Jak zewangelizować swojego męża? Tak, możemy się troszkę śmiać na to, że to takie jakby troszeczkę ironiczne, ale z drugiej strony, gdy potem przy sakramencie pokuty, przy rozmowach okazywało się, że mężowie ich nie rozumieją, że one mają zupełnie inne potrzeby religijne niż ich mężowie, że dla mężów to, co one mówią, czy jak się zachowują, czy czego by chciały, to jest dziwactwo, bo oni są zupełnie w innej sytuacji. Oni zupełnie mają inny sposób myślenia. I dlatego myślę tak, że to jest ważna rzecz, żeby każdy, kto angażuje się, docelowo każdy przychodzący do kościoła, katolik, potrafił zewangelizować osoby najbliższe. Potrafił dotrzeć z dobrą nowiną do tych, którzy są koło niego. Oczywiście tu nie chodzi o warsztaty na ten temat, ale o świadomość tego, że to jest ważne. Zdobywając tę umiejętność, ja będę mógł w każdej sytuacji stać się tym kimś, kto przyniesie Jezusa tej drugiej osobie. I to są oczywiście takie pytania wstępne, czy jestem przygotowany do rozmowy, na przykład, czy nie jestem zdenerwowany i ta rozmowa nie pójdzie w dobrym kierunku, ponieważ ja emocjonalnie nie jestem w stanie zapanować czy pokierować tą rozmową. O czym chcę rozmawiać? Jaki jest cel? Czy ja widzę cel tej rozmowy, czyli ja rozumiem, że chcę w pewnym momencie tej osobie powiedzieć o Jezusie. Musi to być w mojej świadomości. Jeżeli nie ma, no to ta rozmowa nigdy nie zejdzie na sprawy wiary, na sprawy Boga. A czy mam dostateczną wiedzę na ten temat? Czyli czy ja potrafię uzasadnić, uargumentować? Czy moje słowa będą budować czy burzyć? Czyli jakie jest moje nastawienie? Czy jest nastawienie, nic nie wiesz, nic nie rozumiesz, to ja ci powiem. No to ja mam wątpliwość, czy mężczyzna by chciał słuchać kobiety, która by tak zaczęła, nawet jeżeli jest jego żoną. I czy rozmówca mój jest gotowy? To znaczy, ile jest ktoś w stanie przyjąć? Ja to muszę zrozumieć, ile ta osoba jest w stanie przyjąć. To są takie pytania wstępne, które bardziej jakby kierują się do nas. Że ja powinienem też pod tym względem potrafić jakby taką wizję wewnętrzną swoją przeprowadzić. Dobrze, i w następnym slajdzie mamy takich 10 podstawowych zasad, które przy rozmowach indywidualnych są naprawdę super kompasem. Tak przekonaliśmy się, między innymi na przykład na przystanku Woodstock, kiedy posługiwaliśmy wśród rzeczywiście warunków takich ekstremalnych. Po pierwsze, Bóg troszczy się o rozmówcę bardziej niż ty. I to jest prawda. Bóg kocha bardziej tę osobę niż ja. Ja mogę tylko pomóc tej słuchającej czy spotykającej się ze mną osobie zrozumieć, przyjąć, przeżyć to, że Bóg ją kocha. I to było piękne czasami na przystanku, kiedy naprawdę tacy poranieni ludzie, troszkę tak jak w tym wykładzie poprzednim, w tym słowie, które usłyszeliśmy, zaraz powiem, dlaczego tak to jest podobne do tego, bo gdy doszło do tego momentu, czy chcą, żeby się za nich pomodlić, to tak, jak powiedzieliśmy, że możemy też w ten sposób, żeby położyć ręce, to taki chłopak wyciągnął się w ten sposób, że on tak chce, żeby po prostu wszystko zostało w nim zdrowe. Dlaczego? Dlatego, że oni powiedzieli, proszę księdza, na nas nikt nie czeka, my nie mamy dokąd wrócić. To była jedna wielka tęsknota za miłością, za zmianą, za uzdrowieniem. Więc najpierw Bóg troszczy się bardziej o te osoby niż my. Po drugie, nie możemy przeczyć od pierwszego zdania. Jeżeli ktoś coś mówi, to wiadomo, że on nie wszystko wie, nie wszystko rozumie. Jeżeli ja będę przeczył, nie masz racji, o nieprawda, to słuchaj, jesteś głupi, no to nigdy taki człowiek nie będzie chciał słyszeć dobrej nowiny, jeżeli pierwsza nowina, jaką mu głosimy, jest zła. Ty nie jesteś głosicielem złej nowiny. Mylisz się, nie wiesz nic, ja ci powiem. Nie można przeczyć od pierwszego zdania. Po trzecie, wysłuchaj taką osobę. Bo często tak jest, że pokazując serce, ta osoba rzeczywiście jest w stanie przyjąć więcej. Bo ona sama serce przed nami otworzyła. I pewnie jako pracownicy w różnych miejscach wiecie, że w pracy zdarza się, że koleżanki, koledzy mówią o sobie, o swoich troskach, o swoich kłopotach. Otworzyli serce. To jest pierwszy moment, w którym można powiedzieć, jest lekarstwo, jest lekarz, jest sposób reagowania. Trzeba szanować doświadczenie drugiej osoby. Bo to jest cenne doświadczenie, to jest jego doświadczenie. I na bazie tego doświadczenia można też dalej poprowadzić tę rozmowę w kierunku Boga. Piąta zasada to jest tak, żeby mieć to w sercu, że poglądy tego kogoś, kto jest przed nami, były kształtowane przez lata. To nie zmieni ich jedna chwila, 5 minut czy nawet godzina rozmowy. Nie można być najważniejszym. Ja nie jestem najważniejszy. Najważniejszy jest Bóg, którego chcę pokazać, powiedzieć, przekazać. Jeżeli ja chcę Boga przekazać tak bliskim osobom w domu, w rodzinie, no to ja będę uważny, że nie ja jestem najważniejszy. Najważniejsze to, żeby ta osoba spotkała Boga. Nie mów wszystkiego, co wiesz. To oczywiste jest, że jakby opowiadanie wszystkiego niczego nie pociąga za sobą. I to ważne, żebyśmy mieli świadomość, że to nie my nawracamy człowieka, ale Duch Święty. Ja czasami to wprost mówię, jak osoby to są takie bardzo zacietrzewione i widzą, że, no, że te argumenty, których używam, rzeczywiście są takie, że im trudno czasami je odeprzeć. To żeby im dawać poczucie bezpieczeństwa, to ja nawet wprost mówię, posłuchaj, ty nie musisz bardzo słuchać tego, co ja mówię. Ja cię nie chcę nawrócić. Od tego jest Duch Święty. Ja ci tylko chcę powiedzieć o Jezusie. Ja ci tylko chcę powiedzieć, jak było w moim życiu, czy jak jest na świecie. Ja tylko to mówię, a Duch Święty zrobi resztę. Dziewiątka to bardziej świadcz niż dyskutuj. Świadectwo jest niesamowitym, pięknym sposobem przyprowadzania ludzi do Jezusa. Bo jeżeli to się zdarzyło u mnie, no to może się też zdarzyć u ciebie. Ja jestem zwykłym człowiekiem, jak każdy inny i ty też możesz doświadczyć tego, czego ja doświadczyłem. Czyli to zachęta taka do tego seminarium o świadectwie dzisiaj po południu. To wszyscy powinni pójść na to seminarium. I dziesiąte to nie chcieć zatriumfować. Można wygrać na argumenty, ale przegrać na decyzję. Bo to, że ja mam lepsze argumenty, że jestem bardziej elokwentny, że szybciej mówię, to nie znaczy, że dam Jezusa komuś. Następny slajd poprosimy. Dotyczy treści. Ten slajd dotyczy treści, czyli co jest centrum kerygmatu. Centrum kerygmatu nie jest mowa o wszystkich sakramentach. Centrum kerygmatu nie jest cała mariologia. Centrum kerygmatu nie jest teologia moralna. Centrum kerygmatu nie są zasady katolickiej nauki społecznej. Centrum kerygmatu nie jest eschatologia. Centrum jest właśnie prosta, podstawowa prawda, że Bóg kocha ciebie, że jest coś, co przeszkadza tej miłości, mianowicie grzech. Jest coś, co jest Bożą propozycją rozwiązania tego problemu, czyli Boże działanie i to odkupienie, którego dokonał Jezus i z którego ty możesz skorzystać. I wtedy też możesz być wyciągnięty z tego kłopotu, z tego problemu. Oczywiście teologia to nazywa zbawieniem. Dla codziennych rozmów no nigdy nie używamy takiego słówka, więc to nie chodzi o to, żeby takich dokładnie słów używać, tylko mamy pewien skrót. Chodzi o wyciągnięcie z kłopotu i danie tej możliwości, żeby z Bogiem być na wieki. Wiara i nawrócenie, czyli to wezwanie do tego, aby każdy mógł odpowiedzieć na to, co Bóg proponuje. Jezus coś dobrego zrobił. Zrobił coś najlepszego, ale ja to mogę dopiero przyjąć wtedy, kiedy świadomie, tak jak mówiliśmy wcześniej, wyznam. Potrzebuję Cię, Jezu. Ja chcę rzeczywiście, żebyś Ty był we mnie, a ja razem z Tobą chcę zmieniać to, co do tej pory było nie do końca poprawne, nie najlepsze, albo co po prostu było byle jakie. W końcu chcemy razem z tymi osobami, z którymi rozmawiamy, aby każdy był pełen Ducha Świętego, aby Duch Święty przyszedł i działał. Często jest też ta możliwość odwołania się rzeczywiście do czegoś, co wydarzyło się, no bo przecież te osoby są ochrzczone, te osoby były u bierzmowania. Więc można powiedzieć, że Bóg już coś dał tobie, skorzystaj z tego. Pozwól, żeby to, co Bóg dał, ten Duch Święty zaczął w tobie pracować, działać, żeby to się pokazywało, ujawniało. I w końcu jest to zaproszenie, możesz być razem z innymi wierzącymi. To jest oczywiście wspólnota Kościoła. To jest oczywiście wspólnota tych wierzących, którzy zdecydowali się na to, żeby iść za Bogiem. Krótko pokazana istota dobrej nowiny. Bóg nie zapomniał o tobie. Bóg naprawdę z miłością przychodzi do ciebie. Chce, żeby usunąć od ciebie całą przeszkodę, cały grzech, zasypać tę przepaść między tobą a sobą przez to, że daje Jezusa, że daje krzyż, który jest jedyną drogą, która prowadzi do zbawienia, do zmartwychwstania. I wtedy, kiedy przychodzę, otrzymuję dar Ducha Świętego i chcę razem z innymi być przy Jezusie. Głoszenie kerygmatu może być w różnej formie. Oczywiście może też być, nazwijmy to tak, do różnych okoliczności, w różnych sytuacjach. Natomiast ważne, i to jest na pewno istotne, żeby jakby mieć w głowie i w sercu tych 6 punktów. Może to na początku wydaje się schematyczne, ale w praktyce to pozwala naprawdę odwoływać się do ludzkiego doświadczenia i pokazywać, co na ten temat mówi Bóg i jak Bóg reaguje w tym temacie. Poprosimy, o problemach nie będziemy mówić, prosimy o nową prezentację. Praktyczne zastosowanie tych wszystkich rzeczy, zasad, okoliczności udało nam się jakby skupić w kilku wydarzeniach, które robimy. Między innymi jest to taki program, który zatytułowaliśmy Młodzi na progu. To jest program dla gimnazjalistów i potem ewentualnie osób, które gimnazjum zakończyły. Dlaczego Młodzi na progu? Ponieważ rzeczywiście to jest taki wiek, taka sytuacja, że ze szkoły przechodzą z jednej do drugiej, często zmieniają też miejsce. Również wtedy no niestety jakby inaczej funkcjonują, jeżeli chodzi o kościół, czyli o parafię i tak dalej. Ale też są w takim wieku, kiedy podejmują decyzje. Dlatego też nazwaliśmy to Młodzi na progu. I spróbowaliśmy właśnie w tym programie zawrzeć wszystkie te elementy, o których mówiłem, które są takim jakby fundamentem tego głoszenia. Zwłaszcza właśnie w tym wieku, w trzecie gimnazjum, w którym zauważyliśmy, wielu z nas ma kłopoty, żeby dotrzeć do tych młodych ludzi właśnie w ten sposób. Krótko mówiąc, to jest taki program spotkań w parafii, w małych grupach i w ramach tego programu są rekolekcje przed bierzmowaniem i rekolekcje po bierzmowaniu. Dlaczego tak? Dlatego, że jakoś tak prowokacyjnie zawsze mówimy, my nie przygotowujemy do bierzmowania. My pracujemy z młodzieżą, a to są dwie różne rzeczy. Bierzmowanie jest oczywiście bardzo ważnym elementem tej pracy, ale to nie jest finał. To jest coś ważnego, spotkanie z Bogiem, które wypełnia Duchem Świętym, ale chcemy potem z tego skorzystać. Więc króciutko, tak tu są jeszcze, pojawiły się trzecie rekolekcje Królestwa, czyli tak naprawdę w tym programie rekolekcje spotkania są jedne przed i dwoje rekolekcji po. Rekolekcje środowiska ze względu na to, że oni przechodzą do nowej szkoły i tam jest takie bloki, tak, są bloki, jak się nie zgubić w kościele, w szkole, w domu i w emocjach. Ale ja chciałbym się skupić, możemy już na rekolekcjach spotkania, bo błyskawicznie zakładamy sobie minimalistyczny cel, żeby te osoby w trzecie gimnazjum zorientowały się, że Jezus jest osobą. Co tu chcę pokazać? Prostotę. My nie chcemy robić teologicznych wykładów. Zauważyliśmy jedną rzecz, że młodzi ludzie, zresztą starsi potem też, jeżeli to się nie zmienia, mają taką zapadkę w głowie, w której, znaczy, która blokuje ich sposób myślenia o Bogu. Mają myślenie takie, że kiedy mówi ktoś o Bogu, mówi o ideach, mówi o pomysłach, mówi o wierzeniach, a nie mówi o osobie. Jeżeli ta zapadka odskoczy, nie ma problemu potem już z dalszym działaniem. Te osoby rzeczywiście zmieniają się, rozwijają się i wchodzą do wspólnoty i pracują. Więc to jest jakby cel, który sobie zakładam. Ja pokazuję na tym przykładzie, że kerygmat nawet w dużych rekolekcjach jest czymś, co nas motywuje do prostego docierania do człowieka. I króciutko, każdy człowiek może spotkać Jezusa, to jest taka myśl przewodnia, pójdźmy dalej. Całość jest rodzajem pokazania meczu koszykówki. Taka jest metodologia tych rekolekcji. Idźmy dalej. I tak są rozłożone w 4 kwartach punkty kerygmatu. Idziemy dalej. Jest to moment, w którym zespół źle gra. I wtedy Jezus jako trener bierze ten zespół na bok. I zaczyna się praca z tym zespołem. I całe rekolekcje są właśnie na ten temat. Nic więcej. To jest przerwa w meczu, który nam źle idzie. Drużyna się pogubiła, nie potrafi wygrać. Zróbmy coś, żeby poprawić to wszystko. I to jest właśnie, tak są zrobione rekolekcje. Proszę. To są przykłady z poszczególnych scenariuszy, poszczególnych konferencji. Pokazane są właśnie różnego rodzaju pomoce, ale to idźmy dalej, to nie jest takie istotne. Dalej idźmy. Jeszcze można. Dużo ruchu, dużo zaangażowania. Dalej idziemy. Dużo rekwizytów. I omawiamy rzeczy ważne, jakby powiedzieć też no, teologicznie rozbudowane, ale w sposób taki, który jest przystępny dla tych młodych ludzi. I można by powiedzieć, że na tych rekolekcjach weekendowych co 15 minut zmienia się coś, co robimy. To jest taka zasada. Są bardzo dynamiczne. Ale dzięki temu rzeczywiście docieramy do serc tych ludzi. Tu są przykłady świadectw, które oni składają w związku z tym programem, w związku z rekolekcjami. I gdy pytać, jak głosić Ewangelię dzisiaj, to trzeba by powiedzieć gorliwie, dynamicznie i prosto. Dziękuję bardzo.